Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest ojciec Wit Chlądowski, specjalista w dziedzinie pneumatologii, teologii charyzmatów, objawień prywatnych, nowych ruchów w Kościele, teologii Józefa Ratzingera i ekumenizmu. Witamy ojca bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Chcielibyśmy dzisiaj poruszyć temat, myślę, dosyć ważny. Temat, który pojawia się co jakiś czas w Kościele, pojawia się wśród wiernych. Związany jest z różnego rodzaju niepokojami, lękami. Myślę, że właśnie takim tematem są dni ciemności. Dni, które napawają nas lękiem, może czasami są też pewnego rodzaju realizacją tego, co dzieje się wokół nas, obserwacji różnych działań wojennych, pandemii, niepewności. Jak to jest z tymi dniami, ojcze?
Ciekawy temat i temat, który faktycznie wraca co jakiś czas w naszej takich kulturze chrześcijańskiej, w tych mediach. I tak, mówiąc krótko, ten temat jest czymś, co jest niebiblijne. Dlaczego to ważne? Pierwsza już nasza uwaga, którą chcemy tutaj sobie zauważyć. Bo wszystko to, co jest objawieniami prywatnymi, wszystkie jakiekolwiek rodzaju informacje, czy mistyków, czy osoby, które powołują się na właśnie pewne jakieś światła nadprzyrodzone, to wszystko, co nazywamy objawieniami prywatnymi, nie może niczego nowego przynosić, dodawać, oprócz tego, co przyniósł nam Pan Jezus i apostołowie, czyli objawienia publicznego. Wszystko to, co jest już po czasach apostołów, po śmierci ostatniego apostołów, nazywamy objawieniami prywatnymi. To jakaś forma proroctwa, ale wszystko to nic nowego nie może wnosić. Temat tych ciemności pojawił się tak naprawdę dopiero w XX wieku. I rozwinięcie tego tematu znajdziemy też wcześniej, troszeczkę w XIX, ale nic więcej. Najczęściej powołują się osoby, które mówią o tym temacie, na kilku świętych. Świętą błogosławioną Annę Marię Taigi, ojca Pio i świętą Faustynę Kowalską. Najczęściej te osoby, oprócz innych, którzy nie są przez Kościół uznani za świętych czy za mistyków. No i teraz przebadałem dokładnie wszystkie te źródła. Sięgnąłem po akta beatyfikacyjne Anny Marii Taigi i okazało się, że w tych aktach beatyfikacyjnych nie ma nic z tych cytatów, które są wszędzie, nie tylko w polskim internecie, ale też w angielskojęzycznym, hiszpańskojęzycznym, propagowanych jako jej słowa. Najprawdopodobniej są to pewne słowa, które ktoś usłyszał, mówiąc, że powołując się niby to powiedziała błogosławiona Anna Maria Taigi. Mamy pierwsze źródło, nie mówił na ten temat nikt ze świętych. Tak zwany list ojca Pio z 1950 roku do komisji z Heroldsbach na temat trzy dni ciemności i końca świata i tego, że już jest koniec, jest nieautentyczny. Uznają to i kapucyni, którzy badali, mają wszystkie pisma ojca Pio, i ci, którzy wydają jego pisma. No i święta Faustyna Kowalska, ostatnia, na którą powołują się ci, którzy propagują trzy dni ciemności, powołują się na jeden tekst, który jest w 83. punkcie jej dzienniczka i Pan Jezus mówi tam do niej, że nadejdzie pewien dzień sprawiedliwy, będą dane znaki ludziom na niebie, zgaśnie wszelkie światło, będzie wielka ciemność, ukaże się wtedy krzyż na niebie. I tak naprawdę jest to parafraza fragmentu Ewangelii Mateusza 24:30. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, będą narzekać wszystkie narody, ujrzą Syna Człowieczego przechodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Ale Faustynka nic nie mówi na temat trzech dni ciemności, na temat różnych magicznych rytuałów, które trzeba robić, by się ochronić. Czyli na przykład muszę mieć odkreślone przedmioty, muszę traktować też sakramentalnie, jak woda święcona, jak krzyż, jak olej, muszę traktować właśnie na taki magiczny sposób, że muszę to, że one mnie zachowają od wszelkich problemów, które miałyby się tak wtedy wydarzyć i będę zbawiony.
I można powiedzieć, że wtórującym tym głosom proroków mamy bardzo wielu. Właściwie wystarczy na chwilkę tylko przejrzeć kanał YouTube'owy, wpisać sobie tam jakieś takie hasło i znajdziemy proroków właściwie nie tylko związanych z trzema dniami ciemności, ale i z jakąś intronizacją Chrystusa. Właściwie tych dziedzin jest bardzo wiele. Nie będziemy może ich wszystkich poruszać po kolei,
bo nie chcemy reklamować.
Nie będziemy ich reklamować, tak, a zabrakło myślę na wymienianie samych imion i nazwisk, zabrakłoby nam czasu antenowego, ale ojcze, jak się wystrzegać takich ludzi? Jeżeli wiemy, że jesteśmy podatni na takie emocjonalne rzeczy, na to, jeżeli ktoś emocjonalnie takie objawienia przedstawia, próbuje się uwiarygadniać, jak możemy sprawdzić, czy mamy go słuchać, czy nie?
Pierwsza taka rzecz istotna, to Kościół wydał jasne wytyczne. W 1978 roku mamy Kongregację Nauki Wiary, jasne wytyczne na temat rozeznawania wszelkiego rodzaju prawdopodobnych objawień prywatnych. Normy postępowania przy rozeznawaniu domniemanych objawień, tak dokładnie brzmi ten dokument. I jakby bardzo ważną taką kwestią jest to, że nie propaguje się objawień, które nie są zatwierdzone. Takie jest stanowisko Kościoła. I to jest jakby pierwszy dla nas ważny element. Jak ktoś propaguje nieuznane jakiekolwiek przez Kościół objawienia prywatne, mówiąc, że to są teraz ważne rzeczy i to Pan Jezus bezpośrednio mówi, to wiemy, że to nie jest droga Kościoła. Od 2000 lat Kościół tak nie postępował. Te problemy nie pojawiają się tylko teraz. Mamy w XVI wieku, 1516 rok, Sobór Laterański IV i jest tam dekret o ogłoszeniu kazań, gdzie Sobór musi upominać kapłanów, co ciekawe, że to oni byli w to niestety bardzo zaangażowani, że mają głosić, opierając się na Bożym Słowie, a nie na wciąż nowych prywatnych objawieniach, które straszą, grożą, głosząc, że wkrótce najdą liczne nieszczęścia albo już nadchodzą. Więc to pierwsza taka ciekawa cecha tych wszystkich nieprawdziwych objawień prywatnych. W nich jest bardzo dużo lęku, niepokoju, mówienia o tym, że już jest koniec. To jest ciekawe w ogóle, bo biblijnie patrząc, tak jak Kościół uczy, koniec czasu jest od 2000 lat, kiedy przyszedł Jezus, to już jest czas końca, cały czas. Czekamy na Jego powrót, Pana Jezusa. I ci fałszywi nauczyciele mówią, że teraz, no tak, no za 2000 lat jest czas końca, ale teraz to jest taki czas końca już prawdziwego końca. Coś takiego próbują powiedzieć. Wprost niektórzy nawet mówią daty. Mamy choćby księdza Gobiego, znana książka do umiłowanych synów kapłanów, Matka Boża miałaby mówić. I jest tam wprost data 98 rok.
Ojej.
Tak. A wcześniej jeszcze jest wprost mowa o tym, że po Pawle VI to już nie będzie żadnego papieża.
Oj.
I do dzisiaj ta książka ma wielu zwolenników. Księdza Gobiego naprawdę wielu cytuje, wielu poleca. Wierzymy, że on nie miał złych intencji. To były jego po prostu pobożne myśli, które jednak był przekonany, że mówi mu Matka Boża. I to jest pierwsza cecha. Lęk, niepokój. Druga to jest pewne bardzo prosta taka przesłanie, czyli bardzo prosta instrukcja obsługi. Zamiast zajmować się całą Ewangelią, zamiast mówić o tym, że potrzebuje wzrastać, nawracać, uczyć się kochać siebie, drugiego i Boga, zamiast całego procesu uświęcenia, o którym mówi nam Boże Słowo i tak nauczają mistrzowie życia duchowego, to te fałszywe objawienia prywatne mówią, nie, to jest dużo prostsze. Na przykład módl się codziennie różaniec i to wystarczy. Albo takie i takie nabożeństwo, jak będziesz krzyżem leżał tyle i tyle dni, tyle pościł, to tyle. To jest najważniejsze i w sumie nic nie musisz robić, nie musisz ewangelizować, nie musisz troszczyć się o to, żeby Ewangelia dotarła do całego świata, wzrastać w świętości, zdobywać cnoty. Nie, nie, nie. No wystarczy, że to robisz i już jesteś tym wyjątkowym, wybranym. Bardzo, na szczęście, najczęściej to jest sprowadzenie całego życia duchowego, całego życia chrześcijańskiego do modlitwy. Do kilku jeszcze takich aktów modlitwy, bardzo uproszczonych. I to jest ciekawe, że to wygląda bardzo pobożnie, ale taki rodzaj duchowości prowadzi do pewnej pychy wyniosłości. Często, kiedy pójdę za takim tak zwanym prorokiem, ten, który się za tego proroka uznaje, kogoś wyjątkowego, że taki taki sposób będę nabożeństwa przeżywał i takie robił swoje pobożności, to czuję się jako ktoś lepszy od innych, że ja mam tą wiedzę. Ja wiem, jak jest naprawdę. Cały ten Kościół, to też często ci nieprawdziwi prorocy, o czym mówią, że Kościół jest upadły. Prawdziwi mówią o tym, że Kościół jest grzeszny i potrzebuje się ciągle nawracać, a fałszywi mówią, że Kościół jest upadły, biskupi są upadli, papież jest upadły, już nie trzeba ich słuchać. Trzeba słuchać teraz tylko tego, do którego mówi Pan Jezus, czyli mnie. I to też taka ewidentna cecha, która pokazuje nam, że są to fałszywe objawienia.
No, uderzają lęk, też w jedność wtedy.
Tak, ewidentnie. Lęk, negowanie Kościoła i pewna taka subtelna pycha, która sprawia, że czuje się kimś lepszym, ktoś, kto ma, jest bardziej świadomym. Najczęściej jednak ten lęk jest takim pierwszą oznaką. Pamiętam osobę, która napisała mi ze Stanów Zjednoczonych, kiedy opublikowałem filmik o trzech dniach ciemności, dziękując mi, mówiąc, że już od 30 lat żyła w lęku. Od dzieciństwa tym tematem była karmiona w rodzinie i każde święta bała się, czy to już nie jest koniec, a ona nie jest gotowa. Zobaczmy, Boże Słowo, kiedy prowadzi do życia, prowadzi do spotkania z Bogiem i prowadzi do tego, że ja ciągle żyję w nieustannym lęku. Tak, to mnie prowadzi też Boże Słowo do nawrócenia. Objawienie mnie prowadzi do smutku, który prowadzi do nawrócenia, ale nie prowadzi do życia w lęku. Nie dał nam Bóg ducha lęku, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia.
I z tym wszystkim jeszcze wiążą się pewnego rodzaju, moglibyśmy to jakoś tak nazwać, artefakty religijne. To, co ojciec powiedział, posiadanie ich ma zapewnić nam bezpieczeństwo, ochronę, posiadanie ich ma być może właśnie też taką formą znaku zewnętrznego, czyli jakiegoś wybrania. My to mamy, inni tego nie mają, więc jesteśmy bezpieczni. Czy może są wśród tych takie, które są właśnie potrzebne wierzącym, czy pośród tego stogu różnych przedmiotów, od zapałek przez oleje, winogrona i różne inne rzeczy podążając, czy są takie, które katolikowi są potrzebne na co dzień do zbliżania się do Pana Boga?
Potrzebne to jest wiara. Wiara i miłość. To jest potrzebne katolikowi zbliżać się do Boga. Kolejnym krokiem to są sakramenty. Sakramentalia są pomocą też. Boże Słowo jest kluczowe. To jest istota. To jest centrum. Jeżeli więcej czasu poświęcam objawieniom prywatnym, albo właśnie jestem bardziej skupiony na egzorcyzmowanym oleju, na egzorcyzmowanym świecach, na jakimś specjalnym oleju, które ktoś by miał tam poświęcić, Święty Józef, Matka Boża, czy różne inne różne pomysły, jak jestem bardziej skupiony na tym niż na Piśmie Świętym, to jest dla mnie oznaka, że coś jest nie tak w mojej duchowości, że moja duchowość przestaje być duchowością Kościoła, zaczyna być taką duchowością objawieniową, taką, która no jest pewną mutacją wiary, wiary, którą przyniósł Jezus, że nie jestem skupiony na tym na największym skarbie, który otrzymaliśmy na świecie, na Jezusie, którego objawił nam Ojciec, a zaczynam właśnie bardzo, bardzo polegać na pewnych takich ludzkich praktykach. I teraz zobaczmy, no sama woda święcona. Wiemy, że od starożytności chrześcijanie używają jej jako sakramentalia, czyli pewnej rzeczy, która korzystana z wiarą jest dla mnie pomocą. Po pierwsze, woda święcona przypomina chrzest, kiedy się nią żegnamy, odwołujemy się do tego największego daru, który otrzymaliśmy. Po drugie, jest dla nas z wiarą, się nią żegnamy jako prośbę o błogosławieństwo i ochronę przed złem. Ale znowu, ona jest tylko pomocą. W centrum życia chrześcijańskiego nie ma wody święconej.
Nie ma magicznego działania? Dolewanie jej do zupy albo posiłków osobom niewierzącym nie nawróci ich?
No nie, nie uczył nas tego Pan Jezus. I to jest bardzo ważne, żeby Pan Jezus uczył nas zupełnie czegoś innego. Lubimy takie, mamy pewną tendencję takiego myślenia magicznego. Tak myślą dzieci. Dzieci mają magiczne myślenie. To jest jedna z cech pewnego etapu też rozwojowego, w których, no właśnie, dziecko sobie myśli, że jak coś narysuje, to tak wygląda rzeczywistość. I my tak samo. Próbujemy w takim magicznym myśleniem w kierunku Boga, w relacji z Nim, próbujemy takich różnych metod. Znam osoby, które właśnie dolewają, by nawrócić kogoś mu wody święconej. Znam takich, którzy próbowali, no i z pretensjami, to dość często się spotyka, przychodzą do mnie, że mają pretensje do Boga, no bo się tyle modlą, odprawili już tyle nowen, tyle koronek i ta osoba się dalej nie nawróciła. No co tu jest? No wykonali pewien obrzęd, no i powinno być teraz zadziałać to. To jest typowe myślenie magiczne, że ja za pomocą rytuału mogę zmusić siły jakieś nadnaturalne do tego, żeby zrobiły, co ja chcę. Ale tym nie jest chrześcijańska modlitwa. Modlitwa nie jest próbą zmuszenia magicznego Boga do czegoś. Jest spotkaniem serca z sercem, jest spotkanie z przyjacielem, jest spotkanie z tym, który mnie kocha i który ma wszystko w swoich rękach. I teraz przeakcentowanie tych sakramentaliów, choć same w sobie są dobre, są pomocne, ale przeakcentowanie ich bardzo często wiąże się z takim magicznym podejściem do nich. Bardzo takim automatycznym i mocno też związanym z lękiem. Czyli chciałbym coś zrobić, i teraz zamiast się nawracać, zamiast uczyć się kochać moją rodzinę, otaczać, tak jak uczy nas Ewangelia, miłością i szacunkiem też tych moich bliskich, którzy nie wierzą, pokazać im moim przykładem wiary, żeby pociągał ich w moje życie wiary, żeby one były pełne Bożej radości. To zamiast tego, co ja robię, no próbuję mu wlewać wodę święconą do zupy, żeby się nawrócił.
Czyli możemy w ogóle zacząć jakby od drugiej strony, bo chciałem właśnie o to zapytać, ojcze, od czego więc zacząć, skoro w pewien sposób już demaskujemy, no czasami takie zachowania właśnie magiczne, fantastyczne momentami, to od czego zacząć, żeby właśnie nasza wiara taka magiczna nie była, żeby była realnym spotkaniem z Chrystusem? Jak zrobić to, żeby też oddziaływała na tych, którzy są wokół nas, żeby oni mogli z nas czerpać i przez to też swoje życie zmieniać, a nie żebyśmy my próbowali ich zaczarować.
Słowo Boże mówi tak. Upada ten, kto nie czyta Słowa Bożego, kto nie karmi się Bożym Słowem. Ja myślę, że to jest coś, co starożytni chrześcijanie mieli bardzo głęboko w sercu, a czego my często dzisiejsi katolicy nie mamy. Słowo Boże jest pierwszym podręcznikiem modlitwy. Boże Słowo, Pismo Święte jest pierwszą lekturą, która ma napełniać nasze serce. Boże Słowo jest pierwszym kierunkowskazem też, który mamy właśnie w takich pytaniach, które się pojawiają. Ono jednak wymaga pewnego bycia, pewnego z Nim, nawrócenia naszego. Łatwiej nam, zamiast sięgać po Boże Słowo, przeczytać parę zdań właśnie z objawienia prywatnego, który mówi bardzo konkretnie, prosto, łatwo. Nie. Droga Kościoła to droga Słowa Bożego. Jesteśmy zbudowani na Bożym Słowie, Więc wydaje mi się, że to i w starożytności tak ewidentnie Kościół zawsze działał. I tak i dzisiaj zacząć od Bożego Słowa. Mamy dzisiaj piękne wydania z komentarzami, które pomagają wejść głębiej. Mamy wspaniałe aplikacje, możemy na komórce, modlitwa Słowem Bożym, modlitwa w drodze, pogłębiarka, które pomagają nam nawet każdego dnia w medytacji nad Bożym Słowem, zatrzymaniem się, wchodzeniem w głąb. Mamy te narzędzia i byśmy mogli Słowo Boże zgłębiać, byśmy mogli w nie wchodzić, by ono stało się podręcznikiem naszej formacji duchowej, a nie wciąż nowe objawienia, które no, dzisiaj ponad 1000 osób na świecie mówi, że ma objawienia. Tak mniej więcej jest to taka liczba, które możemy znaleźć na internecie. Ja nie jestem w stanie, no naprawdę dużo ich znam, ale nie jestem w stanie ich wszystkich badać, bo tego jest tak dużo. Kościół nigdy nawet procenta nie zatwierdza z nich. Więc teraz karmienie się czymś takim jest po prostu niebezpieczne. I większość z nich, zdecydowana większość jest nieprawdziwych, a mamy Boże Słowo. Mamy Słowo, które jest życiem.
Niech zatem to Słowo Boże, które ma być dla nas tym, co wejdzie w miejsce lęku, co wejdzie w miejsce tych znaków zewnętrznych, może poczucia elitaryzmu, wybrania, niech ono będzie tym, co napełni nas radością, co wreszcie napełni nas wiarą. Bardzo dziękuję Ojcu za tą rozmowę. Niestety już musimy kończyć, choć temat wydaje się, że mógłby jeszcze trwać godzinami. Bardzo dziękuję za to rozjaśnienie, rozświetlenie trochę tych dni ciemności, tego czasu strachu i mroku. Mam nadzieję, że w sercach naszych radiosłuchaczy również wiele światła z tej rozmowy wyniknęło.
Dziękuję bardzo i cieszę się, że ten temat podejmujemy. Niech Boże Słowo będzie naszym umocnieniem i pocieszeniem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Gość dnia w Radiu Rodzina.